Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
W intencji na listopad papież zachęca do modlitwy, aby postęp w dziedzinie robotyki i sztucznej inteligencji zawsze był w służbie człowieka i dobra wspólnego.
Stolica Apostolska ukarała kardynała Henryka Gulbinowicza za czyny popełnione w przeszłości.
Porwany wczoraj w Kamerunie 90-letni kardynał Christian Tumi odzyskał wolność.
6 listopada witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Łukasz Sośniak.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
W intencji na listopad przekazanej za pośrednictwem Światowej Sieci Modlitewnej papieża zaprasza on do refleksji nad rozwojem sztucznej inteligencji, podkreślając, że powinna ona szanować godność człowieka oraz stworzenia. Należy zachować świadomość niebezpieczeństw, jakie może przynieść nieograniczony postęp, nierówność szans i dyskryminację. Franciszek wyraża pragnienie obecne w encyklice Fratelli Tutti. Byłoby dobrze, gdyby wzrostowi innowacji naukowych i technologicznych towarzyszyła również coraz większa sprawiedliwość i integracja społeczna.
Sztuczna inteligencja może przyczynić się do rozwiązania wielu problemów, takich na przykład jak pogłębienie zdolności do przyswajania wiedzy przez uczniów, pomoc osobom niepełnosprawnym i upośledzonym w rozwijaniu narzędzi komunikowania, ułatwienie zbierania i rozpowszechniania informacji na temat zdrowia, aby poprawić diagnostykę oraz samoleczenie. W dziedzinie ekologii zastosowanie sztucznej inteligencji może być również bardzo szerokie, na przykład analizy danych dotyczących zmian klimatycznych, aby przewidzieć możliwe katastrofy naturalne, czy tworzenie centrów odnawialnej energii.
Sztuczna inteligencja znajduje się u podstaw epokowej zmiany, którą przeżywamy. Robotyka może uczynić świat lepszym, jeśli jest powiązana z dobrem wspólnym. Jeśli postęp technologiczny zwiększa nierówności, to nie jest to prawdziwy postęp. Przyszłe innowacje powinny być ukierunkowane na poszanowanie godności osoby i stworzenia. Módlmy się, aby postęp robotyki i sztucznej inteligencji był zawsze w służbie człowieka. Możemy powiedzieć, był ludzki.
W tym trudnym czasie pandemii papież Franciszek zachęcił do kontemplowania tajemnicy cierpienia Jezusa. Uczynił to przekazując swój pektorał do Międzynarodowego Muzeum Krzyża, które zostało właśnie otwarte na Sycylii.
Muzeum założył miejscowy ordynariusz po tym, jak wiosną sam walczył z koronawirusem. Przy jego szpitalnym łóżku powieszono wówczas reprodukcję krzyża świętego Damiana z Asyżu, który w chwili cierpienia był dla niego wielką pociechą. Gdy wyzdrowiał, zabrał krzyż ze sobą i postanowił podzielić się lekcją płynącą z krzyża z innymi. Stąd powołanie muzeum, które działa przy Sanktuarium Krzyża. Jak zauważa biskup Calogero Ropperi, pandemia to dobry czas, by na nowo podjąć refleksję nad cierpieniem, sensem życia i śmiercią. Nowe muzeum może pomóc w pogłębieniu tajemnicy i duchowości krzyża. Na wystawę trafiło już ponad 150 różnych krucyfiksów. Niektóre mają ogromną wartość artystyczną i historyczną, inne są darem zwykłych ludzi i odzwierciedlają ich wiarę. Przekazując do tej wyjątkowej kolekcji swój krzyż pektoralny, papież Franciszek zachęca wiernych, by zgłębiając mękę i krzyż Chrystusa, starali się coraz bardziej przylgnąć do tego, który jest drogą, prawdą i życiem.
Papież Franciszek przyjął na audiencji prezydenta Republiki Kenii Uhuru Kenyatę. Spotkanie trwało 35 minut. Przywódca kenijski przekazał Ojcu Świętemu w darze herbatę, kawę oraz orzechy produkowane w kraju, statuę lwa broniącego swoich dzieci, książkę o Kenii oraz album z fotografiami z wizyty papieża w tym afrykańskim kraju. Nuncjatura apostolska w Polsce wydała w południe komunikat informujący, że jeden z najstarszych purpuratów został ukarany za czyny z przeszłości. Kardynał Henryk Gulbinowicz ma zakaz używania insygniów biskupich, będzie także pozbawiony przywileju pochówku w katedrze oraz ma wpłacić pieniądze na Fundację Świętego Józefa, działającą na rzecz ofiar nadużyć seksualnych. Emerytowany hierarcha archidiecezji wrocławskiej został oskarżony o molestowanie, akty homoseksualne, a także współpracę z SB.
Papieska Rada do Spraw Dialogu Międzyreligijnego złożyła wszystkim hinduistom życzenia w związku ze świętem Deepavali. W tym roku przypada ono 14 listopada i jest najważniejszym dniem w tej religii. Tysiącem świateł ustawionych w oknach domów i na ulicach hinduiści wyrażają zwycięstwo dobra nad złem i ciemnością. W przesłaniu podpisanym przez przewodniczącego oraz sekretarza watykańskiej dykasterii znajdujemy słowa pociechy w trudnym okresie pandemii.
Orędzie poświęcone jest refleksji na temat potrzeby pobudzenia pozytywnego myślenia i nadziei na przyszłość, nawet w obliczu wydarzeń tak smutnych jak obecna pandemia. Stawia ona ogromne wyzwania społeczno-gospodarcze, polityczne i duchowe, a także budzi powszechny niepokój i strach. Nasze wysiłki opierają się na przekonaniu, że Bóg, który nas stworzył i ciągle podtrzymuje, nie opuści nas. Czytamy w przesłaniu, które przypomina, że pandemia jest także przyczyną wielu pozytywnych zmian w naszym sposobie myślenia i życia. Doświadczenie cierpienia i poczucie wzajemnej odpowiedzialności zjednoczyły nasze wspólnoty w solidarności i trosce wobec cierpiących i potrzebujących. Sprawiło to, że bardziej doceniliśmy potrzebę działania dla dobra wszystkich i naszego wspólnego domu, wskazuje watykańska dykasteria. Cytując papieża, podkreśla, że solidarność jest dziś drogą dla świata po pandemii do wyjścia z naszych międzyludzkich i społecznych chorób. Dokument przypomina, że nasze tradycje religijne uczą nas bycia pełnymi nadziei nawet pośród przeciwności losu. Dzięki nim możemy w samym środku globalnego kryzysu szerzyć to, co Franciszek nazywa zarażaniem nadzieją. Możemy robić to poprzez gesty troski, życzliwości i współczucia, które są bardziej zaraźliwe niż sam koronawirus.
4 sierpnia wielki pożar zniszczył port libańskiej stolicy, zabijając 204 osoby i raniąc 6,5 tysiąca. Zaangażowanie Caritas libańskiej przy łóżkach ofiar od pierwszych godzin katastrofy uratowało wiele istnień. Jej przewodniczący ksiądz Michel Abud opisuje po początkowym szoku sytuację głębokiego kryzysu.
Mamy tutaj sytuację dramatyczną, zarówno w zakresie żywności i opieki medycznej, jak i związaną ze zniszczonymi domami, podkreśla ksiądz Abud. Wielu mieszkańców Bejrutu straciło pracę, a ludzie muszą przecież coś jeść. Caritas jest w trakcie rozdawania setek tysięcy racji żywnościowych.
Kryzys jest przede wszystkim kryzysem wyżywienia, ale mamy też duży problem na poziomie medycznym, powiedział przewodniczący Caritas Liban. Kliniki zostały zamknięte, jest wielu rannych i osób z problemami zdrowotnymi. Potrzebujemy leków, które są coraz trudniejsze do zdobycia. To wszystko dotyka również sfery duchowej człowieka.
To kryzys duchowy, który ma dwa aspekty. Ludzie nie rozumieją, dlaczego to się wydarzyło, dlaczego to na nich spadło. To powoduje kryzys wiary. Znajdują się jednak także i tacy, którzy wracają do Boga w tej trudnej sytuacji, ponieważ księża im pomagają, przynoszą komunię świętą, wizytują chorych, mimo panującej pandemii. Jest jeszcze kryzys egzystencjalny, który zaczął już pukać do naszych drzwi.
Arcybiskup Duali potwierdził, że porwany wczoraj w Kamerunie 90-letni kardynał Christian Tumi odzyskał wolność. Szczegóły nie są znane. Od lat aktywnie angażował się w dialog między kameruńskim rządem a separatystami. Nawoływał też do objęcia większą opieką dzieci i zapewnienia im swobodnego i bezpiecznego dostępu do edukacji.
Kardynał został prowadzony wczoraj po południu przez oddział uzbrojonych mężczyzn w swojej rodzinnej diecezji Kumbo, gdzie działają separatyści z tak zwanej Republiki Ambazonii. 4 lata temu ogłosili oni niepodległość północno-zachodniego Kamerunu i chwycili za broń, by walczyć o uniezależnienie się od wschodniej, uboższej części kraju. Kościół od początku ujawniał przypadki łamania praw człowieka po obu stronach konfliktu i nie opowiadając się po żadnej z nich, dążył do budowania porozumienia i pokoju. W rozwiązanie kryzysu aktywnie włączał się kardynał Tumi, nazywany Nelsonem Mandelą Kamerunu. Jego współpracownikom udało się nawiązać kontakt z porywaczami, którzy potwierdzili, że purpurat znajduje się w rękach separatystów. Motywem porwania miały być ostatnie apele kardynała Tumiego, by dzieci wróciły do szkoły. Kilka dni temu grupa uzbrojonych mężczyzn porwała na tym terenie kilkunastu nauczycieli, a wcześniej 8 dzieci zostało zamordowanych w ataku separatystów na szkołę. Papież Franciszek potępił ten barbarzyński atak, apelował, by podobne czyny nie powtórzyły się nigdy więcej i aby udręczone regiony Kamerunu wreszcie odzyskały pokój.
Najbliższa niedziela w Hiszpanii to Dzień Kościoła Diecezjalnego. Z tej okazji poszczególne diecezje publikują sprawozdanie o stanie swych finansów. W 2019 roku w ośrodkach archidiecezji madryckiej otrzymało pomoc ponad 500 000 osób.
W 2019 roku archidiecezja madrycka otrzymała łącznie ponad 95 milionów euro, o 9 milionów więcej niż rok wcześniej. Połowa tej kwoty pochodziła z dobrowolnych ofiar wiernych. Pozostała część m.in. z funduszu międzydiecezjalnego, sprzedaży oraz subwencji publicznych. Jeśli chodzi o wydatki, to 46% kwoty archidiecezja madrycka przeznaczyła na utrzymanie parafii i duchowieństwa. Natomiast resztę, m.in. na działalność charytatywną, porady prawne, pomoc rodzinom w trudnej sytuacji oraz formację zawodową. W 770 ośrodkach prowadzonych przez madrycki kościół pomoc otrzymało łącznie ponad 500 000 osób. Podczas pandemii działalność charytatywna rozwinęła się jeszcze bardziej. Choć wiele parafii przechodzi poważne trudności ekonomiczne, to jednak robi wszystko, aby pomóc potrzebującym, podkreśla kardynał Carlos Osoro. W diecezji Valladolid z powodu pandemii zamknięcia kościołów niedzielne ofiary zmniejszyły się o połowę. Jednak wzrosła ofiarność wiernych za pośrednictwem internetu, podkreśla biskup Luis Arguello. Jego zdaniem jest to wyraz troski i odpowiedzialności za działalność kościoła, która nie ogranicza się jedynie do celebrowania sakramentów. Jak pokazuje kampania Episkopatu Hiszpanii Portantos, Kościół prowadzi także m.in. szeroką działalność charytatywną, edukacyjną i medyczną. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Papież Franciszek chce, aby Europejczycy znów byli idealistami. Chce w nich rozbudzić marzenia o przyszłości starego kontynentu, uważa kardynał Jean-Claude Hollerich, arcybiskup Luksemburga, a zarazem przewodniczący Komisji Episkopatów Unii Europejskiej, COMECE.
Komentując wystosowany papieski list do Europy, kardynał Hollerich zauważył, że papieżowi zależy, aby Unia Europejska powróciła do wizji swych chrześcijańskich założycieli.
Piękne jest to nawiązanie papieża Franciszka do świętego Jana Pawła II. Europo, odnajdź samą siebie, bądź sobą. Nie chodzi tu jednak o powrót do przeszłości, lecz o kształtowanie przyszłości. My musimy przyjąć własną historię, aby urzeczywistniać ją dzisiaj i projektować w przyszłość. Niekiedy mówi się, że COMECE powinna więcej robić dla chrześcijańskiej Europy. Papież pokazuje, że niedokładnie o to chodzi. Mamy wraz z wszystkimi braćmi i siostrami w Europie budować lepszy świat, w którym Kościół i biskupi mają swoje miejsce. Biskupi muszą podnosić głos, aby dawać wyraz marzeniom, które są nie tylko marzeniami papieża czy biskupów, ale są to marzenia o pokoju, dobru wspólnym, gościnności, którymi żyje wielu obywateli Europy. Papieski list to przesłanie, które nas, COMECE, skłania do pracy.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.